No więc uwaga, to już się kameruje. Witamy w pierwszym odcinku podcastu Planszulting lub Planszalting. To jeszcze debata cały czas się toczy.
Nie wiadomo, ja
nazywam, Pingus.
A ja Napier.
Dzisiaj jest nas, nagrywamy we dwójkę. Tak pewnie będzie teraz przez jakiś czas, ale może powiększymy grono z czasem. To nasz pierwszy odcinek. To jest całkowicie testowa jazda. Mam nadzieję, że będzie się podobało i jesteśmy bardzo otwarci na wszelkie uwagi, też szczególnie te krytyczne. Mamy szczególnie nadzieję i prosimy o feedback, jeśli chodzi o jakość dźwięku i jakość nagrania. Wydaje nam się, że powinno być ok, ale to zobaczymy w postprodukcji. Nie przedłużając, chcielibyśmy zacząć od naszych ostatnich wrażeń z gier, które graliśmy wczoraj.
Tak, co graliśmy wczoraj? Ty grałeś mniej.
Ja grałem mniej, wygraliście dużo więcej.
No 10 godzin.
Albo 12.
No 10-12. To
10-12. Ja grałem połowę tego. Ja grałem połowę tego czasu. Zaczęliśmy od Welcome to.
Tak, a my wcześniej od Planety.
Wy wcześniej od Planety, to... Czy jest coś, co chcesz powiedzieć o Planecie?
Tak, że Planeta kłamie. I to jest najcięższa gra, jaka istnieje. Najcięższej gry planszowej. Wszystkie najcięższe euro kłamią. Przy Planecie nic nie jest tak męczące.
Ja grałem tylko raz i tak. Nic mnie tak nie zmęczyło jak Planeta.
Teraz dodatkowe pytania w postaci. Ile masz tego, ile masz tak. tego? Nie dotykaj mojej planety. Pokaż planetę.
Tutaj gwoli wyjaśnienia. Planeta to taka gra, w której buduje się faktycznie 3D planetę złożoną z 12 ścian foremnego. Tak?
Tak. Chyba 12.
12 ścian foremnych, na którego się wkłada takie płytki trójkątne, prawda? Tak?
Czy... Nie, no pięciokąty i one się składają z 6 takich trójkątów.
Mhm, więc tam trochę się tego draftuje.
Trochę się tego draftuje, w każdej rundzie się draftuje, później walczy się na
przewagi z innymi,
z innymi graczami.
I tu jest ten problem, że nie widać na tej planecie, ciężko widzieć, co masz na swojej planecie, bo no musisz poobracać, żeby się przekonać. A chciałbyś jeszcze wiedzieć, o co i z kim się ścigasz.
Taka układanka jak Mondo, tylko dookoła.
I jest to zrobione przepięknie. I
jest
jakby
przepięknie.
Tylko całkowicie niepraktycznie.
No niepraktycznie trochę, ale ładne. No tak. Obecnie żyjemy w czasach, kiedy ładne jest na pierwszym miejscu.
I ładne, ale niepraktyczne. Tak bym podsumował planetę. I bardzo, bardzo ciężkie, pomimo tego, że nie wygląda zupełnie.
Tak, zupełnie nie wygląda, a jest całkowicie... Odwrotnie. Wszystko jest ciężkie.
No dobrze.
Jest dużo decyzji. Jak dalej... ktoś lubi dużo decyzji, to i tak dobrze się bawi. Na
może
dwie
tak
osoby
być.
Też fantastycznie działa.
Ja grałem tylko raz na 4 osoby. Zniszczyło mi to mózg. Stwierdziłem, że gra jakby jest za ciężka do tego, żeby...
Tak. Jak do tego, co oferuje. Starzeje i nie ma już siły na takie...
No, powiedzmy. Nazwijmy to w ten sposób. No dobrze. Następnie graliśmy w Welcome To, które wszyscy znamy i lubimy. To nie był już pierwszy raz.
Nie. Było dużo. Kolejne.
Ja powiem tylko tak, moim zdaniem najlepsza wykreślanka. Nie grałem oczywiście wszystkie, bo pojawiło się tego tyle na rynku, że
no, obecnie jest tego dużo.
Roland Wright stał się chyba najbardziej prolific designerem obecnie. Dla mnie wspaniała, trzeba tylko pamiętać, że w podstawce jest problem z...
Palmy są zbyt fajne.
Palmy są trochę za dobre.
Tak.
Ale poza tym, to chyba jak poprawiliśmy palmy...
Tak. W dodatku palm jest więcej.
W dodatku jest o jedna więcej w każdym rzędzie palma i wtedy...
I nadal są silne.
Nadal są ok, ale wszystkie chyba strategie widzieliśmy, jak wygrywały. Bo jedna...
Baseny chyba...
Baseny wczoraj wygrały i widzieliśmy dużo różnych ciekawych strategii. Bardzo polecamy.
Ale to... nie wiem... Kto to testował, bo te palmy wyszły po dwóch moich pierwszych partiach, jak było jasne,
no
że
tak,
palmy
tak.
są za mocne.
Aczkolwiek już mówię, na szczęście jest to naprawione w dodatkach,
tak.
albo można sobie po prostu samemu naprawić, domalując, my tak zwykle robimy. Bardzo polecamy chyba, przynajmniej ja bardzo polecam.
Fantastyczna,
no i na koniec, może dla mnie koniec, bo ja już po tej grze poszedłem, a wy jeszcze graliście w coś, Klub Utracjuszy, czyli Władimir Suchy. Który biorąc swoje nazwisko jakby nie do końca poważnie je potraktował, bo gra jest bardzo tematyczna.
No jest.
Jest bardzo tematyczna.
Suche euro nie jest w ogóle suche.
Tak. No i ja bawiłem się nieźle. To była jedna rozgrywka tematyczna, tylko to była taka gra, w którą mam wrażenie, że z każdą kolejną partią będę bawił się gorzej. bo...
No chyba, że graliśmy w pełny wariant, tak? W trzy wszystkie elementy i można grać też w dwa różne dodatkowe.
Tylko wydaje mi się, że faktycznie, że jak już zagrałem w trzy, to wydaje mi się, że te dwa będą już trochę gorsze dla mnie. Ale no może tak, się ale mylę.
Jak grasz w ten na dwa, to tam jest taka opcja, żeby skończyć grę szybciej.
A, masz rację.
I na dwa...
To może być faktycznie.
Z trzech jest chyba dużo łatwiej. To
może
na
trzy może
chyba
być.
Nie masz czasu.
Na trzy pewnie. Na trzy masz, znaczy, na trzy masz czas, tylko że nie, nigdy nie da ci to zwycięstwa.
No tak,
raczej
tak.
Wypchniesz,
nie opłaci ci się to. Nie.
Bo w grze, żeby tutaj wyjaśnić naszym słuchaczom, chodzi o to, że jesteśmy członkiem klubu Utracjusza, który chce stracić pieniądze, wpływy towarzyskie i wpływy polityczne. I mamy ten, moim zdaniem, jeden z najciekawszych mechanizmów w ogóle w punktowania, czyli punktujemy to, co idzie nam najgorzej. Pierwszy raz był w Tygrysie, przynajmniej ja się tam pierwszy raz spotkałem.
Chyba pierwszy raz. Chyba.
I to wygląda tak, że gra się kończy po pięciu rundach lub gdy ktoś zjedzie do zera na czymś. Tylko że jak zjedziemy w jednym do zera, to prawdopodobnie zaniedbaliśmy dwie pozostałe. Ciężko będzie wygrać z innymi graczami. No i w grze, tak jak najpierw powiedział, można grać na trzy plansze albo na dwie, w których musimy zbić tylko dwa warunki. Wtedy ten, którym wolniej zbijamy, jest naszym wynikiem ujemnym tak naprawdę.
Wynikiem ujemnym. No i jest fajnie, co tu dużo mówić. Jest fajnie.
Jest tematycznie
jest
bardzo.
Jest tematycznie, tak. Wszystko faktycznie wygląda, jakbym był bogaczem, dziedzicem, który ma dość bycia bogaczem.
Czyli tak jak w życiu.
Tak jak w życiu, tak.
Tak jak w życiu, no bo nie oszukujmy się. Kto inny ma czas nagrywać podcasty o planszówkach?
Jak w polskiej polityce, na kogo najmniej, kto najmniej głupot gada, na tego głosują, tak samo jest tam.
Tak.
Piękny symulator życia.
Niezły, aczkolwiek jest tam dużo takich mechanicznych, na przykład te wpływy towarzyskie z tą babcią, która sama babcia jest bardzo tematyczna.
Babcia jest super tematyczna.
To jednak to, w jaki sposób...
Babcia zna nas od dziecka i mówi wszystkim, jacy jesteśmy kochani i przez to nam przeszkadza.
Przeszkadza nam zbijać wpływy towarzyskie, ale jednak te wpływy towarzyskie są bardzo mechaniczne przez tą babcię, tak? Bo tam jest coś tam w rzędzie, coś tam w kolumnie, coś na torze żółtym, coś na torze czerwonym. Aczkolwiek kreuje to bardzo ciekawą zagadkę taką. No w sensie tak. To jest taka też... trochę jest tam takich minigierek, ale mało.
W tym eurze
musi być,
myśli wyjść i to nie,
ogólnie
nie może być.
Ja polecam spróbować, zagrać u kolegi.
Też polecił, żeby jak gdzieś się mówić. Chwilowo to jest chyba niedostępne, więc jak ktoś gdzieś widzi, to niech sobie spróbuje.
Aczkolwiek mówię, nie wiem, jakby to jest jedna z tych gier, gdzie... Bo wszystkie karty też wychodzą w każdej rozgrywce, prawda? Jest tak, że...
W części sekcji tak, w części nie.
Wydaje mi się, że...
Babcia zostaje jedna, nieużyta.
No tak, ale to są jakieś takie bardzo małe... Więc jakby te gry będą... Boję się, że po jakimś czasie będą podobne do siebie.
Mogą być podobne. Ale jeszcze ten sam autor wydał wcześniej ostatnią wolę. Też o traceniu majątku.
Mhm.
I można te dwie gry połączyć i podobno działa. My nie wiemy. Ja nigdy nie grałem w ostatnią wolę.
Ja też nigdy nie grałem w ostatnią wolę. Ja się zawsze boję strasznie takich hybrydogier. Też wiem, że teraz na Kickstarterze jest takie, że właśnie, że tam jak masz to i to, to możesz połączyć w trzecią, potem w czwartą, piątą, szóstą, siódmą, dziesiątą.
Nie wiem. Porządny szlak podobno działa.
Nie wiem. Znaczy ja mówię, ja zawsze z dużą dozą sceptyzmu podchodzę do tego. Ale nie wykluczam, że coś z tego może być wspaniałe. Aczkolwiek jak czytałem opinię akurat o połączeniu tej ostatniej woli i klubu Tracjuszy, to słyszałem, że takie tam...
Mech.
No dobra.
No i to było najdłuższe, w co graliśmy razem. Później graliśmy znowu w Welcome To.
Graliśmy w Welcome To. Znaczy ja już nie grałem.
Ale jeszcze
się przyjrzałem tam rozgrywce, jak wychodziłem.
Z nami.
Dalej potwierdziło klasę swoją, moim zdaniem. No i wy zostaliście z terraformacją, tak?
Tak, mieliśmy grać w zamki, stare zamki, ale później przenieśliśmy się na terraformację Marsa. Z trzy osoby, z draftem wszystiego, no i tak trzy i pół.
Które
godziny.
To dodatki były tym razem grane?
Podstawka i preludium, bez niczego innego.
To ja, jeśli chodzi o terraformację, to nie lubię, a preludium lubię. Ale dalej nie lubię terraformacji z preludium. No ale to obstawiam, że możemy jeszcze pewnie do tego tematu będziemy wracać w przyszłych odcinkach.
Pewnie wrócimy, ta informacja to jest temat u nas obecnie bardzo popularny, bo jesteśmy jak to ludzie na czasie robiący podcast o planszówkach, na czasie z Terraformacją Marsa, bo odkryliśmy ją ile? 4 lata po?
Znaczy, znaczy ja ją miałem tuż po premierze chyba i sprzedałem.
Ja zagrałem pierwszy raz w życiu, miesiąc temu, półtora miesiąca temu.
Tak. No ale to zawsze jest, tych gier wychodzi tyle, że zawsze są jakieś, które cię omijają, prawda? No, ja też mam coś pewnie 110 nawet do nadrobienia.
Coś
by się znalazło. No chociażby Gloomhaven, numer jeden. Jeszcze nie dane mi było.
To tego nie powiem. Nie zagrać jest, nigdzie.
To jest bardzo specyficzne. No dobra, to po tym wstępie, co zagraliśmy, przechodzimy dzisiaj do naszego mięska. Tutaj może poleci jakiś dżingiel. A może nie.
Może nie.
No więc dzisiaj o czym będziemy mówić?
O tym, jako że nikt nas nie zna, to tak. O tym, co lubimy i kim jesteśmy w świecie planszówek. Co lubimy, czego nie lubimy.
I stwierdziliśmy, że najlepiej to wyrazimy, no bo najpierw z tego co wiem też strasznie dużo konsumujemy różnego rodzaju recenzji, blogów, podcastów, opisów. Jaramy się
czytamy, tak.
Bardzo dużo czytamy odświeża moment.
Czekamy na nowości. Lubimy czytać o tym, co było, słuchać.
I co będzie.
I co będzie, tak, głównie o tym, co będzie i jak to się zapowiada. Później nie ma czasu wszystkiego przejeść na stole.
Niestety, ale zawsze jakby patrzymy na recenzenta przez to, jakby jak on jest do nas dopasowany. Tak? Nawet jeżeli on ma jakiś inny gust, to jeżeli znamy jego gust, to możemy jakoś to przełożyć. Tak.
Lepiej wiemy się korzystnie nie zgadzać, niż mieć opinię kogoś, kogo w ogóle nie znam.
Tak. Więc jakby mamy takiego na przykład Toma Wazela, to wiemy, że on, nie wiem, kocha jakieś tam dziwne dwuosobówki, nie lubi za bardzo pushowania i coś tam, tak? I w ogóle najlepiej, żeby były Star Wars, X-Men i Marvel w jednym.
No, i żeby były customowe kostki.
Na przykład. Ale
Ameryka choruje na customowe kostki, na customowe wszystko.
To nie lubi customowych kostek w sumie.
Ja. Bo po co?
Chcieliśmy właśnie stworzyć, każdy z nas stworzył listę top 7 naszych ulubionych gier, nazwijmy to wszechczasów, żeby było donośnie.
Wszechczasów na 2019.
Dokładnie, tak. Na 16 czerwca 2019 rok.
Tak jest.
No i powiedz, jak tworzyłeś swoją listę, jak do tego podszedłeś? Bo to był pierwszy raz, jak tworzyłeś taką listę, tak?
No, w głowie w swoim życiu kiedyś już myślałem o tym, co jest najlepsze, a co nie. No ale co? Najlepszy na świecie system do rankingowania gier planszowych, BGG.
A, myślałem, że kartka papieru i ołówek.
To osobno. Lista za i przeciw. Mm-hmm. No i co? Przeglądamy. Pierwszych chyba 1000, 2000, tak? Z BGG-ka się złapałem.
Okej. No i ale jakby starały, w sensie jak gra jest wyżej, bo...
Gra jest wyżej, bo musi być grana. Coś jest fantastyczne, ale nie było grane od roku, to nie jest aż takie fantastyczne. No jak nie ma czasu zagrać w coś, albo nikt ze mną nie chce, a ja to lubię, no to nie mogę tego lubić. Okay. Chociaż jest mi smutno. Ty też to znasz.
Tak, też to znam. Są takie gry, które faktycznie chorowały na to. Może nawet takie będą u mnie na liście. Ale w takim razie będą niżej. To, na to też zwracałem uwagę.
Trzeba dużo grać, trzeba w coś, trzeba to lubić. No i trzeba
właśnie, jak ważne były dla ciebie takie niektóre aspekty, na przykład jak regrywalność, czyli tam replayability? No,
jest to istotne, ale chyba to też zależy, bo jeżeli gramy w jakąś grę raz na miesiąc, albo raz na 3 miesiące i tak ona się pojawia od 5 lat, to nie wpływa na to, bo i tak zapomnimy. Tyle gier, ile gramy, to nie ma to chyba takiego
znaczenia. Okej, a na przykład jak ważne było dla ciebie...
To znaczy, jeżeli gram w jakąś grę codziennie od 2 miesięcy,
no tak.
To musi to działać.
No
to
tak, ważne. Jasne, że obecnie to ta gra dla ciebie wtedy będzie bardzo wysoko. Jak ważne dla ciebie było na przykład to, żeby mieć różnego rodzaju gry na liście? No bo lubimy, prawda, różne typy gier czasami. Na przykład,
lubimy już, chyba nie zwraca się uwagi na to, że muszę mieć na top 7, czy top 10, czy top X każdy typ gry. No
bo... ja właśnie nie staram się każdy, ale staram się mieć każdy typ, który lubię. Starałem się, jak konstruowałem tą listę, dlatego też o to pytam, to starałem się właśnie jakby wrzucić takich reprezentantów dziedzin, które lubię. I ja podchodzę też do tego tak na takiej zasadzie, że na przykład w swojej kolekcji chcę mieć najlepszą grę każdego typu. Tak?
Najlepszą.
Znaczy moim zdaniem najlepszą, no, no, no wiadomo. No.
Proste, ale twoje zdanie zawsze jest dla ciebie najlepsze.
No, jest dosyć istotne. Jest dosyć istotne, tak. To trzeba przyznać.
No, ja chyba nie zwracałem na to uwagi, okay. Bo to chyba moim zdaniem nie o to chodzi.
Okay.
Albo mogę mieć 7 fajnych Eurogier na pierwszych 7 miejscach.
Jak najbardziej. Ja tylko jakby pytam na takiej zasadzie właśnie, jak to konstruowałeś, bo to też zawsze jest ciekawe. Nie?
Tak jest.
Wiem, że na przykład właśnie chłopaki z Dice Tower robią tak, że oni tam top setki robią, ale oni robią tak, że biorą po prostu gry i jakby tak. Piszą sobie i ustawiają je, która wyżej.
Grają w timeline'a.
Grają w timeline'a, tak, z grami. No ja tak nie robiłem. To też jest oczywiście mniej imponująca lista, bo tylko top 7. Ale...
No ale więcej wyborów.
Kogo no tak. Wcisnąć? Kogo wcisnąć?
Jak Tom Vassell robi top no 350, to może tam wcisnąć
tak,
wszystko, co
w top, chce. W top 100 chyba bym nawet nie stworzył, szczerze mówiąc, takiego uczciwego, bo...
No top 97 to chyba jest nasz maks. Kiedyś na pewno.
Któregoś dnia. No dobrze, to takie typowe oszustwo ludzi, którzy tworzą listę. Czy tak. Masz coś na liście rezerwowej?
Mam jedną rzecz, która nie może być w topie. No bo tak jak mówiłem, trzeba w grę grać, a jedyna rzecz, w którą zagrałem raz, jedno spotkanie, to jest Time Stories. I to jest podstawka. No Time Stories to jest ten podstawowy scenariusz, który jest...
Marcy Case to się chyba nazywa, tak?
Nie, to jest dodatek.
To jest dodatek?
W podstawce jest Asylum.
Asylum, może. Asylum, no tak.
Taki piękny zakład psychiatryczny.
Tak, ja w to grałem w kopię preprodukcyjną tylko raz.
Moim zdaniem to jest najlepsze moje doświadczenie planszówkowe chyba w życiu. Ta podstawka.
Okej, okay. dla mnie było just okej z kolei. Ale okej.
Okay. Było fajnie, ale...
Wiele osób faktycznie podzielało twoją, tak jak w internecie, jakby na początku Time Stories strasznie wybuchło.
Tak, to wybuchło i to było fantastyczne, ale z każdym kolejnym dodatkiem to jest coraz gorzej i gorzej i gorzej. Mm-hmm. No teraz to już chyba
no dobra.
Mało kto o tym pamięta. Poza tym to było też takie pierwsze. To była pierwsza gra taka duża, rozbudowana tego typu.
Może tak być. Teraz to już nie powiem z pamięci, szczerze mówiąc. Ja na rezerwie mam bardzo dziwną grę, o której pewnie większość osób nie słyszała. Nigdy. Bo jest to Backhouse Chess. I to jest wariant do szachów, w którym gramy w drużynie. Załóżmy, że dla uproszczenia można grać w więcej osób, ale załóżmy, że gramy 4 osoby. Mamy 2 szachownice. I załóżmy, że mamy gracza A, B, C i D. I A, B są w jednej drużynie. To wtedy A gra na białych, gra białymi przeciwko czarnym C, B gra czarnymi przeciwko białym D i gramy normalne partie szachowe tam z 2 wyjątkami. Pierwsza zasada jest taka, że jak zbijemy coś przeciwnikowi, to oddajemy to swojemu partnerowi i on w swoim ruchu, zamiast robić ruch, może wstawić figurę lub piona na planszę. Gra się do pierwszego mata na jednej z szachownic. I
to jest fajne, że się wtyjące.
To jest super fajne, bo to są szachy, w których się krzyczy. To jest na takiej zasadzie, że daj mi damę, to go zamatuję. Potrzebuję piona, albo tam dlaczego dałeś mu hetmana. Jakby są takie, jakby szachy to jest taka gra, którą zazwyczaj grasz w ciszy i skupieniu, tak? A to są szachy z fasolkami może trochę, tak bym powiedział.
Są tam małe przysługi.
Nie, no małych przysług się nie ma. To są takie jakby, tam nie ma handlu, ale tam jest taki klimat jarmarczny trochę. Przynajmniej zdarza się. I do tego te sytuacje, które się tworzy na szachownicy są niesamowite. No bo ja w pewnym momencie miałem tam na przykład 4 gońce, tak? I możesz na przykład zamatować 4 gońcami, tak. No bo dostajesz 2 gońce ten, tak? Albo no, możesz mieć, nie wiem, tam...
Pogoniłeś.
Pogoniłem, dokładnie. Albo 4 skoczki, tak? Jakby rzeczy, które tam się tworzy i takie nowe doznania, które masz, są niesamowite.
Słuchaczom jeszcze raz, jak to się nazywa. Backhouse. Ktoś to wygoogla, bo na pewno nic nie zrozumiał z tego.
Pewnie tak było. Backhouse Chess, to się pisze tak jak robak po angielsku i... Dom. Bug house.
Jak ktoś lubi szachy.
Jak ktoś lubi gry logiczne.
Planszówka.
Gry logiczne, to bym powiedział. I to właśnie to jest taki mój przedstawiciel tutaj gier logicznych na rezerwie, bo w top 7 mi się nie zmieścił. No dobra, to co? To jedziemy. Gdybyśmy mieli Erika Samerera, to teraz on by powiedział tak, number seven.
Pięknie by powiedział.
Number tak? seven. Więc teraz to muszę być tylko ja. Proszę, twój numer.
Ja zaczynam, tak? Więc u mnie na miejscu siódmym, tym najlepszym, bo pierwszym, z innej strony patrząc, jest najlepsza gra taka imprezowa, jak to się młodzieżowo mówi, z 2008 roku i to jest Time's Up.
Przygotowałeś się z latami.
Przygotowałem się ze wszystkim.
Ja nie byłem
tak przygotowany, że ho. Miałem dzień czasu na to całe. Poświęciłem trochę tak. I co tu dużo mówić? To jest tak wyśmienite, tak fajne, że chyba mogłyby zniknąć wszystkie inne party game'y, jakie są i nadal by było fajnie, by wystarczyło.
Ja bym powiedział, że te inne party game'y bardzo często mi pozwalają się jakby docenić też Time's Up. Ja się zgadzam, Time's Up jest cudowny, tak bym go określił.
Time's Up zagrałem już chyba z 300.
Wiem, że to brzmi nieprawdopodobnie, ale ja prawdopodobnie też.
Tak, no ta gra ma już ponad 10 lat, więc jest to możliwe i zmieści się jeszcze coś innego w międzyczasie, szczególnie, że to jest tak na niecała godzina.
Nie no, ja bym powiedział, że to jest bardziej pół godziny.
No tak pół godziny, no zależy jak idzie.
Czy, to jeszcze chciałbym ci zadać takie pytanie, czy są jakieś specyficzne rzeczy, które robisz jak grasz w Time's Up? Jakby w stosunku jakieś house rule i ogólnie tak chciałbym, żebyśmy w trakcie tej listy... Jeżeli gramy w to jakoś inaczej niż normalnie, to żebyśmy to powiedzieli, no, bo to wpływa.
Chyba nie, bo tam zbytnio nie ma.
Ja lubię grać na 30 kart na przykład czasami, żeby było szybciej i trochę łatwiej.
Szybciej i łatwiej. To też zależy, ile się ma czasu.
No, no dokładnie, ale czasami lubię po prostu zmniejszyć liczbę kart w Time's Upie.
Ale chyba
i Time's Up być może pojawi się na mojej liście.
Być może.
Być może.
Nie powiem.
Być
ale,
może.
Ale no, chyba nic tak nie przełamuje lodów. Nic tak nie daje takiej, jeżeli ktoś bardzo nie jest taki nieśmiały i może się jakoś chociaż lekko otworzyć, to ta gra tak jeszcze pomaga. No i to co mówię, wszystkie inne te party game'y sprawiają, że człowiek wraca i docenia, tak. No bo w Tajniaków przyszli tajniacy, było tak...
Tajniacy też są świetni. 20
minut zachwytu nad tym i 30 party rozegranych, a później jednak przyszło takie, że...
Znaczy, dla mnie jakby jest kilka gier, które to mogą rywalizować. To są Tajniacy, to jest The Crypto właśnie i to jest Dixit.
Tak?
I wszystkie te trzy gry bardzo lubię, ale no lubię Time's Upa trochę bardziej.
Jest jeszcze nowe jednym słowem, które też goni.
Jednym słowem, tak.
Jest czymś, co u nas na parę spotkań Time's Upa zabiło w ogóle. Tak,
był początkowy szał. No ale to tak samo było też z Tajniakami. Nie?
Tak. Zobaczymy
z czasem, nie? Jak się utrzyma jednym słowem. Ja o jednym słowem też myślałem.
Ale mi już się odrobinę nudzi, bo Time's Up zawsze można podejść inaczej. Jest pula tych kart jest dużo większa, a w tym Time's Up jest też taki, no może być prostszy. Zawsze są jakieś te podpowiedzi, a w jednym słowem są tam w tej talii takie słowa, których no ktoś nigdy za nic nie zgadnie.
Może też będzie jakiś dodatek, nie? Bo to wydaje mi się, że sprzedaje się całkiem nieźle. No ale to zobaczymy. Dobra, to co? Mój numer 7. Gra, ja w ogóle, mój jakby background jest taki, że ja zaczynałem od gier, od Warhammera. To była jakby pierwsza, to nawet nie jest planszówka, ale pierwsza gra, w jaką grałem taka na żywo, poza jakimś Monopolem czy coś, czymś takim. No i Warhammer Underworld Shadespire i Nightfold. To jest gra, która pozwala mi jakby wrócić do tego uczucia grania armiami. Ja kocham uniwersum Warhammera.
Kochasz krzyki.
Uwielbiam gry z kostkami, nawet jeśli są trochę rasowe. Uwielbiam się na to denerwować też, jak nie idą te kostki. To jest jakby te emocje związane z tym rzutem.
Kocham i nienawidzę.
Kocham i nienawidzę, dokładnie. No, jak w takim dysfunkcyjnym związku. I do tego uwielbiam, jak te gry figurkowe są na heksach albo na kwadratach chociaż.
Albo na czymś.
Na czymś, byle nie z tą miarką, która zawsze po prostu mnie drażniła niemożebnie.
Co fajnie było. Odwróciłeś się, a ktoś jest dwa cale dalej.
Zdarzało się tak niestety, ale to nawet nie chodzi o to, bo to jak grasz ze znajomymi, to wiadomo, że tam nic się takiego nie zdarzy. To raczej kwestia turniejów czy czymś takim.
Na parę turniejach.
No, grałem sporo na turniejach nawet, ale... to, co jest kluczowe, to jest to, że masz takie poczucie, że ty przez przypadek możesz coś źle zrobić i że to może mieć wpływ. To jakby ta imperfekcja twoich ruchów, tak, to mnie jakby drażni. Że jakby nie gramy, że ja muszę być super pewny i jakby dlatego dla mnie X-Wing na przykład nie działał. No ale tak, Underworlds uwielbiam. Są tak nisko tylko dlatego, że trochę nie mam z kim grać, bo to jest gra, która jest turniejowa.
A nie ma z kim grać turnieju.
Możliwe, że nawet są u nas w Warszawie jakieś turnieje, ale po prostu jeszcze nie udało mi się wybrać przez brak czasu. I też przez brak tego, że, no, że trzeba do tego przysiąść, trzeba złożyć tą talię. Ja tam śledzę blogi trochę i mniej więcej wiem, co się gra.
Nie mam czasu iść na turniej, bo śledzę blogi i nagrywam podcast.
Dokładnie, śledzę blogi i nagrywam podcast. Ale bardzo polecam. W sensie to jest gra, którą jak na początku dostałem, to się nią zachłysnąłem po prostu.
Jest ładna.
I czekałem na... to jest też gra, którą łatwo wejść, bo to nie trzeba kleić tych figurek, tak? Bo one przychodzą w takich wypraskach, że można je złożyć.
No tak, graliśmy, zajęło nam to i teraz tłumaczeniem zasad.
40 minut
i było fajnie, tak.
Tak,
było
to fajnie, jest. Ale... Minusem jest taki właśnie, moim zdaniem.
Montaż deków i myślenie.
Montaż deków to jest największa wada tej gry.
To jest wada każdej gry, tak naprawdę.
No są gry, które jakby jakoś tam to obchodziły jakimiś prekonstruktami czy coś, tutaj tego nie ma za bardzo, tak, poza podstawką.
Chcesz iść na turniej w jakąś grę i musisz najpierw spędzić tydzień na tym, żeby pomyśleć, czym chcesz, jak chcesz, mm-hmm. i czy to się uda, a później idziesz i się nie udało, no to jednak...
No zazwyczaj się nie uda na początku, bo ci ludzie jednak spędzają na tym więcej czasu. Tak, więc dlatego jest tak nisko. I pieniążki.
Coś jeszcze na ten temat?
To tyle chyba. To teraz może ja szóstkę i tak będziemy iść potem.
Będziemy tak skakać.
Tak, będziemy dokładnie skakać po dwa. I moja number six, moja szóstka to kolejna gra z figurkami i już ostatnia na tej liście. Czyli domyślasz się, że jest to...
Domyślam się, że to jest takie Wikingowie i draft i fajnie i ładnie.
Blood Rage, innym słowem.
Świadka, który nic nie daje.
Gra Erika Langa.
Znanego i lubianego.
Kanadyjczyka.
Zawsze tytuły.
Tak, bardzo, bardzo popularny designer. W Polsce wydana przez Portal. Dla mnie jest to, jakby to jest to moja ulubiona gra w takim stylu Ludki na planszy. To Dudes on the Map, to jest takie moje nieudolne tłumaczenie Ludki na planszy. Uwielbiam ją za to, że nie ma za bardzo jak bić konkretnego gracza. Tam raczej każdy sobie rzepkę skrobie. Bardzo lubię w niej to, aczkolwiek to też jest taki potencjał w przyszłości, który może mnie trochę martwi, ale myślę, że jest okej, że można grać nie tylko na to, żeby wstawić jak najwięcej ludków i żeby jak najwięcej wygrywać, ale jest też ten Loki, który według wielu osób jest trochę za dobry. Moim zdaniem jakby jest okej.
No on może chyba zdobyć najwyższe wyniki.
No jeżeli zostanie, to jest takie trochę jak zielone karty nauki w siedmiu cudach, tak? W sensie jak unchecked to wybije, ale jeżeli wszyscy przy stole wiedzą, no to tam to też sporo osób stara się brać tego Lokiego.
No ale w każdej grze z draftem tak jest.
No tak, tak. Ja mówię, draft to jedna z moich ulubionych mechanik, więc ja tam
jeśli
się po prostu bawię.
Jeśli nie ulubiona.
Ja się świetnie tam bawię. Za każdym razem jak gramy mam tyle wspomnień, jak po prostu chciałem tytułowy rage wykonać, tak. Bo...
Pingus kiedyś przeze mnie chciał z płaczem uciec, po czym wygrał?
Nie, po czym byłem drugi, o jeden punkt.
O jeden punkt. Po pierwszej rundzie było, ja już nie gram...
Nie, tylko było takie, że ja nic nie robię. No,
tak,
takie
ja
typowe.
Już nic nie robię i zagrajmy od nowa.
Nie było, że zagrajmy od nowa. To akurat nie. To się wytnie.
Było.
To się wytnie. No, ale tak, jakby jest tyle takich emocji różnych przy tej planszy.
No ale nie oszukujmy się, to nie jest wadą to, że to jest przesuwanie trzech suwaków o jeden, tak ciut odrobić.
Nie, no tam jest więcej moim zdaniem.
No
jakby.
Bo to jednak, to jednak jest euro.
To jest trochę euro i ja to lubię. Ja to dlatego lubię może, że to jest euro. Jakby dla mnie to w ogóle nie jest wada. To jest dla mnie właśnie taki przykład gry tak. hybrydowej.
Tak, tak, ale ta gra troszkę oszukuje, tak? Swoim wyglądem, tym jak patrzymy. No,
nie, no ale...
Otwierasz pudełko, a tu taki smok, taki wąż, i co? No i myślisz, że on będzie bił, a on sobie stoi i stoi.
I często chce zginąć
tak,
jeszcze.
I najlepsze, co może być, to żeby on jakoś...
Zginął za 12 punktów.
Za 12 punktów. No No i jest świetnie wtedy. No,
tak, tak bywa.
Ciuto kłamuje.
Ciuto kłamuje, nie,
jest
ale jest...
Piękna, jest fajna.
Piękna, piękne są figurki, gorsze jest zdecydowanie design planszy, prawda?
No, plansza jest znośna, ale to...
To pole na Walhalle szczególnie, tak.
Pole na Walhalle jest cudownie nieładne, no i tak jakby zabrakło im 10 zł do końca projektu. No i ta plansza gracza też jest taka, że...
No, mogłaby widzieć lepsze czasy.
Mamy figurki, no ale to co, to jest Cool Mini or Not, więc wydali figurki, a reszta jakoś poszła.
Cool Mini, a reszta not.
Tak, dokładnie. Nazwa mówisz.
Tak było. Ja się zawsze przy niej świetnie bawię. Mówię, nawet jeśli przez jakiś czas w grze mam, po prostu mam ochotę odejść, bo czuję, że ten to jakby ta gra mi pokazała tyle razy. Jakby to była partia, w której pokochałem tą grę tak naprawdę. Bo okazało się, że naprawdę pozycja była beznadziejna, jakby przez to, że gra umożliwia takie comebacki. I to nie takimi tanimi, jarmarcznymi mechanikami w stylu...
To wszystko dzięki mnie.
Tak, to powiedzmy. Nie takimi tanimi, jarmarcznymi mechanikami w stylu ostatnie miejsce dostaje plus 15 punktów, tylko po prostu pozwala na jakieś shifty w strategii, pozwala na zbudowanie jakichś kombosów tam. Można się dobrze bawić.
Jest nad czym pomyśleć, ale też szybko się kończy. Jak ktoś gra na przykład pierwszy raz, to może się zdziwić.
No ale to jakby...
Ja w tamtej grze grałem pierwszy raz po drugiej przerwie i zapomniałem, jak to się kończy i się okazało, że ja się przygotowałem na tą ostatnią rundę, żeby coś zrobić, a w połowie
nie. Może tak, trzecia runda się ostatnio szybko kończy. Tak. Bo jakby to, że są trzy rundy i zawsze będą te trzy rundy, to jest dosyć...
Że szybko dosyć się kończy ostatnia część i jest tak...
Zdarza się
ja
tak.
Nie mam co zrobić. No nie mam. I wtedy jest trochę smutno. No i ciężko chyba dla... kogoś nowego.
Czy tak, jakby z takimi grami pewnie będzie tak, że nowa osoba no, dostanie manto, tak? No ciężko jest tak, żeby...
Więc jak chcecie zagrać pierwszy raz Blood Rage'a, to znajdźcie trzech kolegów, którzy...
Nie, no to grali. Po prostu tak jak w większości gier tak będzie, tak? W sensie no, mało jest takich gier, które pozwalają no, początkującym...
Tak dużych gier jest mało.
Dobra. W każdym razie mój numer 6, Blood Rage, ja bardzo polecam. Znacznie lepszy od Rising Suna, moim zdaniem.
Może tak być. Chyba tak jest. Może być, że najlepsza jego gra.
Twój numer 6?
U mnie na szóstym jest gra, która w ogóle nie ma plastiku. Nie ma tam nic plastikowego, jest bardzo dużo drewna i jest takim planszówkowym nawiązaniem, jednym z wielu, do Go. W tym momencie Pingus wie, o co chodzi.
Medina.
Medina, tak. Medina, ta nowsza edycja z 2014 albo 2015 roku, której nigdzie nie ma, nikt o niej nie słyszał. Nikt nie wie, co to jest za gra.
A nasza grupa ma dwa egzemplarze.
Nasza grupa ma dwa
egzemplarze. Za które kiedyś odejdziemy na emeryturę.
Tak. Na trzy mieszkania są dwa pudełka i to jest 991 miejsce na BGG, co jest skandalem.
Zgadzam się, za wysoko.
Tak. Nie, jest tam wszystko, co jest abstrakcyjne, wszystko, co w planszówce można nawiązać do Go. Budujemy piękne miasto, każde miasto jest i każde miasto będzie inne na koniec, to się pięknie zmienia i fotki są wspaniałe. Wszyscy mają Instagramy, wszyscy wrzucają fotki Mediny. Gdybyś słyszeli, to by wrzucali.
To prawda, znaczy ja powiem tak, ja w grę nie przepadam za graniem w tę grę, ale gra jest przepiękna. Gra jest jakby, ma ten feeling Go, ja po prostu jej nie lubię dlatego, bo ja nie lubię gier planszowych, które przypominają Go. Nie wiem trochę dlaczego tak jest, po prostu jakoś tak nie... Mój mózg, jak o tym myśli, to się bardziej męczy, niż się dobrze bawi.
To tak może być, no bo Go jest męczące. To jest duże wyzwanie intelektualne, opcji jest tam wiele. Jak się chce zagrać dobrze, to jest...
Właśnie ciężko. Ja mam takie zawsze poczucie, że ja mógłbym policzyć te opcje, ale...
Albo chociaż spróbować,
ale tak staram się czasem grać intuicyjnie, ale to się kończy fatalnie, bo tam trzeba jednak trochę policzyć. No. I potem przez to bawię się trochę gorzej, albo po prostu spędzam bardzo długo nad tym, żeby to pomyśleć i wtedy bawię się jeszcze gorzej, bo nie lubię strasznie robić długo ruchów, bo wtedy czuję, że inni gracze się nudzą, więc jakby zwykle tak, ale jeśli chodzi o takie gry faktycznie, to jest to dobry przedstawiciel tego gatunku, bardzo.
Jest bardzo ciekawy, ale no, też bardzo ciekawe jest to, że to jest trochę innego, bo tam bawimy się w tchórza. Czysto po prostu jest to wyścig w tchórza, kto pierwszy stchórzy i postawi daszek na naszym domku, bo budujemy domki. Jak zbuduje ktoś piękne miasto, to i domek jest duży, to ktoś go nam zabierze, ale później tych domków już nie może w tym kolorze stawiać, więc jest to taki wyścig, kto pierwszy skończy, no a później może się okazać, że nic z tego nie ma, pomimo tego, że miało być tak pięknie, więc też opcji jest tam bardzo dużo. Na dwie też się świetnie skaluje, bo na dwie osoby też jest typ taki.
Ja grałem tylko chyba raz albo dwa na cztery osoby. No więc jakby na ten temat się nie wypowiem. Ale tak mówię, piękna gra, świetnie wydana. Jeżeli ktoś lubi tego typu grę, czyli tam przez pustynię, właśnie nie wiem, go. Blokusy, tak. To tak. Wszystkie te gry, których ja nie lubię.
Wszystkie te gry, których ty nie lubisz, wszystkie te, które inni w naszej grupie dość mniej lub bardziej cenią.
To polecamy.
To polecamy. Jest fajnie, jest przyjemnie.
No bo też ciężko jest zrobić grę dla każdego, ale fajnie zrobić grę dla kogoś. Tak, jak to mówi mój kolega Filip, który może nas słucha i tu się zgadzam w 100%. Medina jest taką grą dla kogoś. No dobra, twój numer 5?
Mój numer 5? U mnie numerem 5 jest chyba jest pierwsza gra z mojego ulubionego typu gier, bo ja nawet nie pamiętam, co na piątym miejscu, muszę to sprawdzić. To zajmie sekundkę. Tu mam miejsce pierwsze, tu mam miejsce piąte. Moim piątym miejscem jest gra, w której trzeba kłamać, oszukiwać, wchodzić ludziom w głowy, a jeszcze przy tym być bohaterem Marvela.
Hail Hydra.
Antybohaterem, dokładnie.
Hail Hydra.
Dokładnie, tak. Co tu dużo mówić? Ludzie kochają, nie wiedzieć czemu, taką grę na podstawie starego serialu. To jest
nie aż takiego galaktyką. Starego, no, tak. Już taki... ale gra ma status kultowy zdecydowanie. Tak.
I nie wiedzieć czemu, bo ta gra jest trochę zepsuta.
Jest trochę zepsuta, aczkolwiek ja trochę dołączam do kultu. W sensie, tak, bo ja dawno nie grałem, bardzo lubię serial, tak. Uwielbiam serial. Bardzo dawno nie grałem, ale tak jakby mi ktoś powiedział, Battlestar na 5 osób, bo to ta gra jakby największa jej wada, że działa tylko na 5 osób.
Jakby ktoś ci powiedział, zmarnujmy 4 godziny albo
3,5.
Albo 6.
3,5.
Na Battlestar to ty byś pobiegł, a ja bym uciekł, bo no ta gra ma tyle wad.
Ma sporo wad.
Hail Hydra to jest coś, co wszystko to naprawia, wszystko to upraszcza. I gra się w to w 30 minut.
No 30-40 minut myślę.
I jest fantastycznie. I to jest to są te takie spotkania po latach, gdzie można sobie mówić, jak ktoś kogoś oszukał.
Tak, to jest.
I co się pamięta. I
to są te momenty.
To są te momenty, tak. No i trzeba oszukiwać. Chociaż nie należy w życiu, ale czasem tam wolno i trzeba wykorzystywać każdą słabość. Wszystko, co ktoś mrugnie nie tak, wszystko jest wykorzystane przeciwko niemu. Pingus o tym czasem się dowiaduje w tej grze.
To prawda, w sensie ja słabo panuję nad własną twarzą, co jest zawsze problemem w tych grach, ale w ogóle uwielbiam ten typ gier. I Hail Hydra może pojawi się dalej na mojej liście.
Może się pojawi, może będziemy mówić ponownie.
Znaczy ja już powiem też, co myślę o Hydrze i wtedy po prostu nie będziemy mówić ponownie, jeżeli się pojawi, a jak się nie pojawi, to...
No to co? Jak się czujesz? To ja zadam teraz pytanie. Jak się czujesz z tym, jak bardzo w tą grę przegrywasz?
Dobrze, zaskakująco dobrze. Ja uwielbiam w tą grę przegrywać. Tak długo, jak tam są tylko jakieś fajne momenty właśnie.
A chwilowo graliśmy ile? Z 8 razy? I są same fajne momenty.
Tak, mi się wydaje, że już grałem tak z 10 razy. Gra wyszła w tym roku w Polsce. Znaczy w Polsce. Dostępna stała się w Polsce w tym roku szkolnym, o, może tak powiedzmy.
I pobiegłeś jak po bułki.
Jak po bułki, z tym, że po bułki nie biegam, a po to pobiegłem. No i jakby nie żałuję i myślę, czy nawet nie kupić drugiego egzemplarza na zapas.
Tak, bo się kiedyś zepsuje.
Bo się kiedyś zepsuje, tak. No gra jest fantastyczna, w sensie dla mnie to jest, tak jak mówisz, naprawiony Battlestar całkowicie, jakby odarty praktycznie z wszystkich wad, z dodaną kilkoma fajnymi rzeczami. Temat, który jest dla mnie równie fajny, w sensie ja stawiam Marvela i BSG na równi mniej więcej. I to jest taka jedna z niewielu gier, gdzie Tom Wazel ostatnio mnie nie oszukał. że mówił, że jest wspaniała i była. No. Więc też...
Napiszemy pod jego recenzją.
Ja już chyba nawet napisałem.
Świetna rzecz, tak? Ale albo, tak, ja albo też o tej grze dowiedziałem się od niego, on mi powiedział, on tak. do mnie zadzwonił i mi powiedział. Tak, tak. No i jest fantastycznie. No i ludzie, jak tak kochacie Battlestar, to zagrajcie w to, bo tak. to też jest.
I skaluje się, prawda? Tak? Znaczy nie działa na 4 osoby, to jest ta wada.
Tak, to, którym... musi być 5 do tego.
Ale od 5 w górę graliśmy już w 5, graliśmy w 6, graliśmy w 7 na pewno. W 8 chyba nie graliśmy jeszcze.
W 8 chyba na pewno nie. Chyba 7... 5, 6, 7 to było najwięcej w jakiej
5, 6, 7 na pewno graliśmy. Mhm. I na każdy nie było żadnych problemów, prawda?
Nie.
Jakby nie zauważyliśmy, że gdziekolwiek bawiliśmy się gorzej.
Jedyny problem to jest taki, że ktoś może pokazać, kim jest. Bo no, nie ale to... nad swoimi rękami.
Ale to i tak lepiej niż w Battlestarze, prawda? Gdzie 3 godziny kontra pół godziny, tak?
Tak. Tak. No i tutaj nie ma no tego i... więzienia. To więzienie nie boli tutaj, tak. bo nadal się ma decyzję, nadal coś się robi. Tak, tak, no tak, i nie tak. siedzi się w więzieniu 3 godziny. Ja nie lubię Battlestara, bo grałem w to 3 razy i 3 razy siedziałem 3 godziny w więzieniu, tak. A tak. byłem niewinny.
I to jest takie, uwolnijcie mnie, ale jest mi smutno, tak. bo nie uwalniacie mnie, bo tak. nie mamy kart, bo coś tam, tak, bo śmoś tam.
Bo czemu, bo nie.
A tu z więzienia się wychodzi jakby, to nie jest więzienie, tylko to tutaj jest knockout, tak? Bijemy herosów przed walką z vilanem, którzy wydaje się, że biją za słabo albo biją z kolegów z drużyny. No i z tego więzienia dalej ma się coś do roboty i do tego, z tego więzienia wychodzi się automatycznie. Można być co prawda wsadzonym ponownie, ale wychodzi się do
wychodzi, tak. Ma się szansę.
Tak.
Można coś
zdolności zrobić. Postaci też są fajne. To, że są vilani różni, to jest robi jakąś tam regrywalność, moim zdaniem.
Tak, tak to działa, że wszystko tam właśnie działa.
Wszystko działa. Ja też działa. Jakby dużo oglądałem materiałów z autorem tej gry, gdzie on tam pisał albo tłumaczył w filmikach, dlaczego zdecydował się. I wydaje się, że naprawdę jest taki jego przemyślany projekt życia, jak stworzyć właśnie taką grę, taką, której mamy zdrajców i tak dalej.
Jedyne, czego tej grze brakuje, to fajne postaci.
Znaczy tak, mogłoby być trochę więcej tych ikonicznych postaci, tak? I brakuje moim zdaniem właśnie jakiegoś trybu na 4 osoby. Bo jeszcze jedna 4, no bo... myślę, że da się jakoś zbalansować tą grę. Ja na pewno o tym myśleli, po prostu nie mieli nic, co ich satysfakcjonowało. Ale mam
albo
nadzieję.
Albo chcieli już skończyć i wydać.
Mam nadzieję na jakiś dodatek, który też pozwoli
mogłoby
zagrać
być,
4
bo
osoby.
To, że to potrzeba 5 osób, to jest chyba...
No dla naszej grupy jest najgorzej, bo zazwyczaj gramy w 4 osoby.
No gramy w 4-5 osób, ale tak, mamy też jedną osobę, która jedyna jako jedyna i tylko ona mówi, że ta gra nie jest fajna. Mm. On nie lubi kłamać i nie lubi zdrajców. I cóż.
No cóż.
Ewa jeszcze się naprostuje.
Tak. Nie wszyscy mogą być idealni.
Tak.
No dobra, to mój numer 5, to o nim już powiedzieliśmy. I co to będzie?
Nie mam pojęcia. Na pewno nie Medina.
Coś z koncepcją czasu.
Z koncepcją czasu.
Time's up. Moja ulubiona gra imprezowa, którą, nie wiem, jak gdziekolwiek idę z jakimiś znajomymi, staram się mieć ten woreczek Time's Upa w torebce, plecaku, czymkolwiek. Bo po prostu tak dobrze się to sprawdza.
Jest wyśmienite.
Jest wyśmienite.
Nie powtarzając się.
Tak. Nie będziemy za bardzo tutaj się rozwlekać dalej, więc przejdę do numeru 4. Gra, który ma jeden z moich ulubionych tematów, który jest zazwyczaj hejtowany przez graczy.
Czyli gra o sadzeniu marchwi.
Marchwi akurat tam nie ma, ale blisko. To jest Agricola All Creatures Big and Small. To jest mój numer 4. Polskie tłumaczenie to jest Chłopi i ich zwierzyniec. Agricola, Chłopi i ich zwierzyniec.
Tak. Nigdy nie widziałem opakowania.
No to zaraz mogę ci pokazać.
Ale będzie fajnie. Skończymy, to będziemy sadzić.
Tak. Znaczy tutaj właśnie Chłopi i ich zwierzyniec, dlatego, bo nie skupiamy się na polach i marchewkach, tylko skupiamy się na zwierzaczkach.
Czyli byłem blisko, ale zupełnie nie.
Nie, no moim zdaniem byłeś blisko. Ja bardzo lubię tą grę, ponieważ jest to świetny worker placement na 2 osoby, który jest bardzo regrywalny.
A tylko, to ciężko.
Tylko nawet może nie aż tak ciężko, ale akurat ten naprawdę jakoś tak trafia w moje gusta idealnie. Tylko 2 bardzo ważne rzeczy. Konieczny jest dodatek, który do gry wyszły 2 dodatki na zachodzie, w Polsce to jest złączone w 1 dodatek. Należy go kupić od razu z podstawką, moim zdaniem. Jakby to jest oszustwo, że to jest dodatek. To jest jakby, to jest część podstawki I druga rzecz, trzeba to trochę skaustrulować ten dodatek jeszcze. Tam...
Mocne słowa, opinia Pingusa nie jest opinią wszystkich.
Trzeba to skaustrulować tak, na takiej zasadzie, że tam jest tak, że wyjmujemy ileś tych budynków z dodatku, wyjmijcie sobie trochę więcej. Wyjmijcie sobie, połączcie te dodatki z tymi podstawowymi budynkami, które zawsze są takie same. Wymieszajcie.
Chcecie, byleby było dobrze.
Nie. Wymieszajcie i wyjmijcie sobie tam 8 losowych po prostu. Będzie wam łatwiej tą grę rozkładać i będziecie się lepiej bawić, bo będzie bardziej regrywalna. Bo to jest problem podstawki. Ona w ogóle nie jest regrywalna, można jakby wpaść w schematy. A z dodatkiem jest to niemożliwe. Już po prostu tam tych możliwości, szczególnie z tym moim house rulem, jest miliard i nigdy wszystkich nie zgłębicie. W grze są przepiękne animiple. Gra jest bardzo prosta do wytłumaczenia. Bardzo
same jak w Agricoli?
Bardzo podobne chyba. Nie wydaje mi się, że troszkę się różnią, ale bardzo podobne. Bardzo szybko się to rozkłada. Bardzo małe pakowanie. Dodatek mieści się razem w tym. Więc to jest jakby shelf space też jest zachowany i można to łatwo transportować.
Wszystko idealne, jak nie macie dużej półki na planszy.
Na przykład. Wada jest taka, że to jest tylko na 2 osoby. Moim zdaniem mogłoby być jeszcze na 3.
To nie jest wada.
To też by się dalej dobrze grało, myślę.
Jak coś działa dobrze na 2 osoby...
Tak, ale jest faktycznie bardzo dobrze zbalansowana na 2 osoby. Ja bardzo lubię też mechanikę worker placement i to jest gra, w którą zawsze z przyjemnością zagram. Jest w samej Agricoli zwykle jest tak, że musisz robić wszystko. Ja w podstawową Agricolę grałem dawno temu, a w kawernie bardziej jest tak, że możesz robić co chcesz. To tutaj jest tak, że bardziej możesz robić co chcesz, że możesz się na czymś skupić.
A to lepiej czy gorzej?
Dla mnie to jest trochę lepiej, bo...
Nie lubisz jak ktoś ci każe?
Nie dlatego, że nie lubię, że ktoś mi każe, tylko nie lubię dlatego, bo to powoduje zwykle, że wszyscy robią to samo i te strategie są bardzo podobne. Jak możesz się w czymś wyspecjalizować, to zwykle jest po prostu więcej gałęzi, które możesz sobie po prostu więcej dopasować do tego gra.
Czuję, że wrócimy do tego zagadnienia jeszcze.
Prawdopodobnie tak. Dobra, to był mój numer 4. Jak jest twój numer 4?
Mój numer 4 to jest gra człowieka legendy, który Magica stworzył.
Richard Garfield, czyli to musi być...
Wszyscy się tam poznaliśmy w tej otchłani.
Królestwo Królików.
Dokładnie tak. To jest piękne, to jest fantastyczne i to jest tak, jakby ktoś wziął Kingdom Buildera, wyrzucił kwiatki... Poprawił tam tą słabą grę i zrobił z niej dobrą, grywalną grę, a jeszcze do tego dorzucił piękne, małe, różowe króliki. No i co? Draft. Draftujemy tam.
Draftujemy.
Jest fajnie.
To jest fajne.
Ci się powinno podobać, więc nie wiem czemu się tak bardzo nie podoba.
Nie, ta gra, ja nie powiem, że ta gra mi się nie podoba, bo ta gra jest okej. Okay. Aczkolwiek tak, i faktycznie jest piękna i faktycznie jest draft.
Kto nie zna Pingusa, opinia okej, to już jest dużo. To jest dużo.
Nie, to jest takie 7 w skali BGG dla mnie prawdopodobnie. To znaczy okej. I tylko tak, dla mnie jest kilka problemów. Jeden to jest znowu ta plansza z numerami, gdzie ja się czuję jak w Go.
I musisz kupić i lecieć do sklepu powiększą, bo mało w Go. Pudełko jest tak mała, że nic nie widać.
No to taki błąd przy wydaniu, ale to akurat, szczerze mówiąc, mi aż tak bardzo nawet nie przeszkadzało chyba na tej małej planszy, ale tak, ta duża jest lepsza. A druga rzecz to jest taka, że to jest taki draft, ale z drugiej strony nie ma żadnych tych mechanik takich, które ja lubię w draftach, typu właśnie 7 cudów, że jakby interakcja z innymi graczami jest tylko na zasadzie zabierania się. Nie ma żadnych pozytywnych interakcji draftowych, takich jak kupujemy od siebie surowce, więc płacę komuś, bo ktoś coś ma. Co powoduje, że ten... I druga rzecz jeszcze to jest taka, że te są karty, które są wyraźnie lepsze od innych. Tak? W sensie, że dwójki na przykład miasta od jedynek zawsze będą lepsze. Tak, nie ma sytuacji, w której jedynka jest lepsza.
No nie ma.
Więc ale zawsze wezmę tą dwójkę nad jedynką.
Musi być jakaś zmienność.
Co upraszcza moją decyzyjność na tych rękach, co jakby powoduje, że to jest...
To też zależy na jakim etapie, no bo jeżeli jest pierwsza faza draftu, no to masz tam zawsze te 5 kart, z których... Jeżeli
no tak,
pierwsza,
ale
to
potem...
Pierwsza tura pierwszej rundy to jest takie, że jest 5 i chciałbym je wszystko...
Na początku wszystko tak, ale potem chciał. Czasem miałem tak, że to... Kupa i jeszcze trochę kupa, to wezmę trochę mniejszą kupę. I to już było takie trochę mniej
nie
fajne.
Aczkolwiek nie wiem, w co ty grałeś.
Króliki, no. Nie było źle, mówię, tylko jakby to była gra, która mnie nie zachwyciła. To nie było to, czego brakowało draftowi. Piękne króliki, może tego brakowało, ale tam brakuje dla mnie jeszcze czegoś.
Moim zdaniem zawsze, jeżeli gra jest więcej niż suchym draftem 7 cudów lub czymś podobnym, ale dodaje coś więcej, to jest...
Ale właśnie
to
moim zdaniem ona dodała, ale zabrała też. Jakby tu mi brakuje
dodała,
mi rzeczy.
Dodała, ale zabrała, ale dodała dużo. No przyszedł teraz, gdzie biegnie dodatek.
Dodatku jestem bardzo ciekaw. Bardzo jestem ciekaw.
Jak to jest hodować jednorożce. No i co dalej? No jest fajnie, decyzji jest dużo, bo te decyzje są takie, że w pierwszej rundzie walczymy o jeden punkt i to jest dużo, ale później ta kula śnieżna leci i tych punktów jest coraz więcej. I to jedno miasto z jedną wieżą za jeden punkt, które w pierwszej rundzie nic nie robi, to kiedyś to może to być 10 punktów.
Kiedyś to może być mocno.
I będziesz się modlił, żeby chociaż to jedno miasto z jedynką przyszło do ciebie, bo ci da dużo.
Aczkolwiek mówię, dla mnie jakby pojedyncze rzeczy jeszcze tak, jako cały pakiet mniej ta gra. Dla mnie to jest taka, zagrać u kolegi, żeby spróbować. Ale wiele osób bardzo lubi, więc...
Ale to jest kolejna gra, którą możesz zagrać u każdego. Do kogo pójdziesz?
Tak. Ja mam dużo kolegów, u których mogę zagrać. Ale ja już zagrałem.
najlepsze w tej grze jest to, że ona jest... Ten draft jest tam bardzo elegancki, bo to jest proste. Te decyzje są proste, te akcje są proste. Wyborów jest trochę, ale no tam
a,
nie ma
jedna,
nic,
jedna wspaniała rzecz w tej grze to są nazwy tych królików.
Tak, i to miało być kolejne, że i rysunki, i wykonanie,
tak,
i okładka,
to jest super.
I instrukcja, i kończąc na tym, ile tam jest fajnego na tych kartach, że jest Kitsana Jones, że
Kitsana
jest,
Jones to jest
królik von Jungingen, że jest Mapoleon. Wszystkie te fantastyczne wymysły. Ktoś to świetnie wymyślił, ktoś to też fantastycznie przetłumaczył i to jest coś, co...
Tak, brawa za tłumaczenie zdecydowanie.
No, chce się to oglądać.
Kitsana Jones to jest jedna z najlepszych nazw, jakie słyszałem.
Tak, to jest najlepsza karta w tej grze. Niezależnie od tego, jak jest dobra w grze, to i tak jest najfajniejsza, bo rysunek jest najpiękniejszy.
No dobra. To twój numer 3?
Mój numer 3. U mnie numerem 3 jest to, o czym dzisiaj już było wspominane dwukrotnie. Tak. Łatwe, szybkie, jestem w to prawie niepokonany i jest
ach,
to...
Welcome to, tak.
Welcome to, czyli najlepsza chyba obecnie gra na 20 minut.
Znaczy taka strategiczna, pewnie tak. No.
Tak, takie no, coś, co zawsze, zawsze jak mam 20 minut, mam coś zagrać, to jest mój prosty wybór obecnie od już dwóch, od kiedy to się pojawiło. Jak to wyszło, to 3 dni później to miałem. No i od tamtego czasu to już było kilkanaście, pod kilkadziesiąt razy zagrane. No i to się nie nudzi. Znaczy znudzi się tak, jak zagramy 3 razy pod rząd, to później przez tydzień się nie chce, ale później...
Ale potem wracasz do tego dalej.
I to wraca bardzo szybko.
I to jest chyba znacznik też dobrych gier, tak? W sensie, że one wracają i że...
Że mogę jednego dnia zagrać 3 razy, a za tydzień to i tak wróci, bo będzie fajnie.
Też wychodzisz pewnie z podobnego założenia, że mamy te gry po to, żeby w nie grać, tak? W sensie, że pułkownicy, którzy tylko leżą na półkach, jak to pułkownicy, to nie jest nic dobrego.
Zazwyczaj. Chciałbym, żeby mój top 7 wyglądał ciut inaczej. Przez tych pułkowników.
Tak.
No ale nie da się, no jak w grę nie zagram, jak zagram w grę raz w roku, to ona nie może być. Nie może być.
Znaczy moim zdaniem może być, jeśli faktycznie to było, wiesz, najlepsze, co cię w życiu spotkało. No, ale prawdopodobnie tak nie jest.
No, ale zazwyczaj 10 gier Welcome to będzie fajniejsze.
No, tak.
No i jedyne co...
No jest jakby... Tą grę to chyba polecamy oboje po prostu, żeby kupić.
Tak, to
w ciemno nawet.
To jest ile? To jest 50 zł.
Właśnie, to jest tanie. To jest ładnie 60, zrobione też, tak. Jakby, bo to jest dalej kartka, ale jest naprawdę ładnie zaprojektowana.
Jest ładnie zrobiona, jest prosta, w przeciwieństwie do tych innych wykreślanek, gdzie czasem nie wiadomo, gdzie co trzeba napisać, to tutaj wszystko jest bardzo ładnie ułożone.
Małe pudełko, łatwo się przynosi.
Tak, mieści się dodatek, bo jest od razu z dodatkiem. Czyli to już
polecamy od razu kupić z dodatkiem chyba.
Dodatek jest okej. Okay. Zawsze można grać normalnie, a ma się 2 razy więcej
bloczków. Chociaż bloczki też można kupić chyba oddzielnie.
Można kupić bloczki za
i wychodzą tam chyba 2 kolejne. W ogóle dodatek składa się z 2 mini dodatków, tak? I chyba wychodzą teraz 2 znowu. 2 razy 2 dodatki znowu.
Jest w co się bawić i jest
polecamy ogólnie. To był twój numer 3, tak?
Tak.
To teraz mój szybki numer 3, bo też już o tym mówiliśmy, czyli to musi być Kapitan Ameryka krzyczący...
Hail Hydra.
Hail Hydra.
Jak w filmie.
Tylko o, bez spoilerów.
O, dobra. To się wytnie.
To się, może się wytnie.
Ale już wszyscy widzieli, co chcieli obejrzeć.
Pewnie tak.
Poza tym nie powiedzieliśmy w jakim filmie.
No niby tak, no. Kapitan Ameryka.
No właśnie.
Dobra. Nie, no myślę, że każdy, kto chciał, to widział. Więc tak, Hail Hydra to moja właśnie ulubiona gra. Fantastycznie się zawsze przy niej bawię. Już powiedziałem o niej pewnie wystarczająco dużo.
Ulubiona
gra typu Social Deduction. Ja mógłbym w to grać cały czas praktycznie, tak. U nas to jest tak, że często jak zaczynamy w to grać, to jest jeszcze jedna. I jeszcze jedna. I jeszcze jedna. I jeszcze jedna. Już nawet te osoby, co nie lubią tego, mówią jeszcze jedna. Tak. Bo to się tak to
na
się
zmianę
wchodzi.
Z nigdy więcej ci nie zaufam.
No, musisz mi zaufać.
Musisz mi zaufać. Tak. Czemu mu ufacie?
Tak. Jakby emocje przy
emocje
tej grze.
Można
się aż spocić po prostu.
Przy obecnej pogodzie...
Przy obecnej pogodzie to automatycznie wszyscy się pocą, ale tam nawet w zimie było pełne emocji.
Ciepło.
No dobra, więc przejdę do mojego numeru drugiego, więc to już druga najlepsza gra na świecie, to już całkiem nieźle. Nie?
To już całkiem nieźle.
To już całkiem nieźle. I to jest gra, która spodoba się może ekologom na przykład, ale jest trochę też
fantastyczna.
No nie, jest też trochę fantastyczna.
Fantastyczna i ekologiczna.
No tak.
Nie wiem.
I to jest, ja ogólnie gier kooperacyjnych nie lubię.
Nie lubię. Nikt nie lubi koopów na pewnym etapie swojego życia.
I nie wyobrażałem sobie, że będę grał w jakąś grę głównie solo. No raczej nigdy sobie tego nie wyobrażałem. No i...
Aż przyszedł ten dzień
i przyszło Spirit Island, które kupiłem w ciemno. I no po prostu byłem pod wrażeniem. Jakby to była też gra z Kickstartera. Gry z Kickstartera zwykle tak...
Tak na chłodno.
Tak na chłodno, no jednak.
Po tym, co się dzieje.
Tak. A ta gra była po prostu rewelacyjna, bo ta gra daje... To jest dla mnie jak połączenie pandemika z Magiciem i to wszystko działa, tylko że dużo lepiej niż pandemik, dużo lepiej niż Magic.
Właśnie,
jak
się reklamować, jak to wychodzi.
Tak. Jest jakby w grze wcielamy się w ducha wyspy, każdy z nas. I przepędzamy osadników z Katanu. Może nie z Katanu, ale osadników.
Skądś.
I mamy swoje unikalne moce, mamy swoje unikalne rozwoje. W grze jakby ta gra daje mi tak dużo, bo czuję, że się rozwijam w trakcie gry. W sensie, że jako duch nabieram siły.
Jest tam pełno rzeczy, każda gra będzie inna.
Tak, i gra ma taką jakby strukturę, którą lubię, takiej odwróconej piramidy, że na początku jest wszystko takie, jakby przyswajam tyle informacji, a potem coraz więcej i on to jest dawkowane mi w odpowiednich formach. Mam się nad czym zastanowić. To jest gra, która dla mnie w jakiś stopniu walczy z syndromem lidera w sposób taki, że daje tak dużo informacji, że ja nie chcę. Jakby jak gram z nowym graczem, to ja mu daję tylko jakieś takie ogólne wskazówki na początek i potem jak on chce się o mnie coś zapytać, to mu udzielam informacji, a tak to niech robi swoje, bo ja mam o czym myśleć.
Ale jest to też wada. Koop to trzeba współdziałać.
Jeżeli chcę, to jakby ja na przykład, jakby dajemy, bo graliśmy też w to razem, prawda?
Tak.
Dajemy sobie raczej takie ogólne wskazówki, typu ja zajmę się tym lądem na przykład, tak? Albo okej, to ja to szczyszczę, czy coś tam, ale to nie jest taki micromanagement jak w pandemiku na przykład, czyli idziesz, niszczysz cuba, idziesz tutaj,
no
bo to jest
to
najlepszy
na
ruch.
Na pewno lepsze.
Ciężko jest zobaczyć najlepszy ruch.
Coś lepszego, ale no też to nie jest gra bez wad. To ile tam jest tekstu na kartach niektórych. To takie jest moment, kiedy muszę wybrać to, co wezmę i jak się ulepszę. No i widziałem takie karty, które pozwalałyby mi zrobić coś fajnego z innym graczem, ale wiem po przeczytaniu, że wydłużyłoby to naszą partię o 30 minut.
No ale to było tak, że i tak wygrywaliśmy tą partię, prawda? Gdybyśmy potrzebowali tego, to pewnie byś to wziął, tak?
No może tak.
No więc ale, jakby to była też...
Ale to jest trochę
gra ma mnóstwo poziomów trudności. To jest ogromny plus, bo można to dopasować, ale to też może być trochę minus, bo nie wiadomo na początku, jak to dopasować, tak?
No nie wiadomo. My wygraliśmy, bo wtedy graliśmy
na zbyt
poziom
łatwy.
Żenująco łatwy.
Zbyt łatwy, no ale to...
Łatwiej się już chyba nie dało.
Tak? Dało się łatwiej jeszcze, ale zgraliśmy na zbyt łatwy poziom. Ale jakby te wysokie poziomy, ja grałem w nie głównie solo, ale są naprawdę wymagające. No i są różne duchy. Tych duchów w podstawce jest chyba 8.
Tak, jest
i każdy kilka, jest inny.
Każdy jest inny.
Ale taki inny, bo to nie jest tylko, że on ma inną planszetkę. On ma też inne karty początkowe, 4 karty.
Moce,
on właśnie inny rozwój.
Działa
tak.
Lepiej, co innego.
Tak. I ma taki, jest na przykład, nie wiem, duch oceanu, który pożera trochę, działa na zasadzie przypływów i odpływów z oceanu. Tak.
Jest duch lasu, który biega i rzuca kłączem. No jest tego pełno. No i jest gra piękna. To trzeba jej oddać.
Znaczy, moim zdaniem właśnie jest ładna. Piękna to może nie, ale jest naprawdę estetyczna. Ja tylko... To jest coś, co na przykład mi się podoba, tobie się podoba, ale dużo osób słyszałem w internecie, że narzeka. Na tę ilustrację. Pokaż mi tych ludzi.
Pokaż mi tych ludzi.
No, więc tak.
To za nimi stoi.
Dobra.
No i najważniejsze, co jeszcze trzeba powiedzieć, to w tym wyglądzie, to, że ty będąc duchem jesteś z drewna, tak?
Tak. To o czym pisałem
To, co było już napisane.
Na fanpage'u.
My jesteśmy z drewna, a oni
są z plastiku.
Są z plastiku.
Tak.
Właśnie. Segregujcie śmieci.
Segregujcie śmieci i nie pijcie butelkowanej wody, tak jak ja zaczynam nie pić butelkowanej wody. Kranowa i filtrowane wody.
Namówione, tak.
Tak. Chrońcie planetę. Chociaż tak już jest za późno.
Dobra. Miejsce drugie ja, tak?
Miejsce drugie ty, tak. Czyli druga najlepsza gra świata. Spodziewam się, że będzie coś dobrego.
Będzie coś fantastycznego.
O nie, boję się, co to będzie.
Będzie coś tak fantastycznego, że w ciągu ostatniego...
Czyli to jest Terraformacja Marsa.
Zagrałem w to tak 20 razy prawie i zagrałbym 40, gdyby nie to, że na dwie osoby zajmuje mi to 2 godziny.
No i to jest moja wada tej gry.
To jest ciut wada, ale mi się podoba. Jest. To jest chwilowo moje opóźnione odkrycie planszówkowe. I to jest gra kłamstw. Nie da się nie powiedzieć, że ta gra kłamie na każdym kroku.
No tak.
Bo jak biorę pudełko, to ono jest piękne, a jak je otwieram, to tam jest brzydko.
No tam jest nawet gorzej niż brzydko i wykonanie jest też bardzo niepraktyczne. Tak,
w sensie... wykonanie jest dość niepraktyczne, wszystko jest dość brzydko, no ale...
Ale dalej gra podbija serce twoje i innych graczy, chociaż nie moje.
Tak, jak już zajrzę do tego pudełka i rozgrywę to wszystko, co jest brzydkie, to tam nawet są takie piękne kosteczki, które myślę sobie, że są ze złota i to jest kolejne kłamstwo od...
Bo one też mogą być na przykład...
Bo farba z nich odchodzi.
Farba z nich odchodzi, ale one też nie są tylko złotem, ale też czasem bywają na przykład ciepłem.
Tak.
Bo służą do mierzenia wszystkiego. Tak. I to jest bardzo kłopotliwe, gdy ktoś na przykład ruszy stołem.
Tak, więc kolejne trzeba biec po taką planszetkę, która jest powciskana, zrobiona z drewna, żeby to...
No generalnie gra jest mało grywalna w formie, jakiej jest prezentowana graczom, ale no jak widać nie przeszkadza to do końca w cieszeniu się. Ja mam z tą grą kilka problemów, może o tym powiem, też żeby tutaj w tą falę miodu wlać.
Pingus będzie narzekał, a później ja znowu będę zachwalał.
No więc tak, pierwsze co to dla mnie właśnie tak jak powiedzieć, gra trochę oszukuje, że jest, możesz też tu powiem, że to się z tym nie zgadza, że gra jest engine binderem, dla mnie jest tak marketowana, jest
no,
tak
dla zachwalana. Dla mnie bardzo dużo osób, które robi podcasty, nakłamało, że to jest...
A dla mnie, ja tam grałem parę razy, zbudowałem kilka silników, ale to był taki, powiedziałbym, co najwyżej hulajnoga jeżdżąca 5 na godzinę, a nie Mercedes A-klasa.
Zwykły hand management.
No tak, to jest w sensie zarządzanie. Dalej dla mnie tam jest dużo mechanik swoją drogą, bo tam mamy tak, mamy mapę, mamy te karty, mamy te właśnie
kupowanie
rzeczy na karcie.
Tak, surowca.
Mamy właśnie takie surowce, mamy tamten. Ale każda z tych rzeczy jakby nie składa się dla mnie. To jest takie wszystko takie, no tutaj coś, tu coś, tu coś i tak jakby nic, żadna z tych części nie jest wykonana na najlepszym poziomie. Jakby w sensie każdą z tych rzeczy widziałem w innej grze, zrobioną lepiej. Więc jakby dla mnie, jako całość...
Może tak być, no ale ciężko zrobić coś, co nie było w innej grze.
Nie, no jasne, ja nie mówię, że problem jest to, że to nie jest jakby na wykonane dla mnie na najwyższym poziomie. Aczkolwiek mówię, wiem, że gra ma olbrzymią rzeszę fanów i fajnie, że dla nich coś takiego jest. Powiem tak, dodatek Preludium dla mnie mus.
Ja nigdy nie grałem bez i nigdy nie chcę grać bez.
Bo dla mnie najfajniejszy moment w tej grze to jest, gdy dostaję dwie korporacje, cztery karty preludium, 10 kart na start.
I myślę
sobie, jaką przyjmę strategię. Tak,
masz 3,5 minuty.
Może być, to wtedy też by było ciekawie. Muszę sobie przemyśleć. To jest dla mnie moment 10 na 10 i ta gra się super zaczyna, ale potem jest coraz mniej, bo potem dostaję jakieś tam karty, ale mało. Jak draftuję, to jest fajnie, bo draftuję, ale z kolei jest dużo dłużej, bo draftuję.
No coś za coś.
Tak. Coś za coś, tak. I gra ogólnie jakby to jest taka dla mnie główna wada, jest za długa. Gdyby ta gra na 4 osoby mieściła się w godzinę, ona prawdopodobnie byłaby na mojej liście.
Top no 7. Ale jest mało gier, które są oferują tyle i można...
No dla mnie właśnie jakby ja dalej nie jestem pewien, że ta gra przebija, jeśli chodzi o ofertę Race for the Galaxy na przykład, albo San Juan, albo Osadnik.
Mocne słowa.
Mocne słowa, ja wiem. Ale jakby ewidentnie jakby to też może nie jest gatunek, w którym ja znalazłem swoją grę, bo mi się wydaje, że ja lubię engine buildery, a jakoś żadnego engine buildera nie ma na mojej liście. Więc może to po prostu jest gatunek, z którym ja myślę, że go lubię, a tak naprawdę go nie lubię.
Może już z niego wyrosłeś.
Może już z niego wyrosłem. Tak, no.
Twoje marzenia...
Tak, może już...
Zawiodłeś się tyle razy, że już nie chcesz na to patrzeć.
Tak, może tak być.
Ale to, co jeszcze trzeba powiedzieć, to jak wspaniale ta gra się rozwija, jakie tam są dodatki. No bo Preludium jest genialnym dodatkiem.
Preludium to jest chyba jeden z najlepszych dodatków, jaki w ogóle tak, widziałem, a jest, mówię to o grze, której nie lubię.
To jest taki dodatek, że no to trzeba mieć. Dalej, tak. Jeżeli w jakikolwiek sposób ta rywalność cię już nie zadowala, to idziesz i kupujesz te dwie mapy.
Nie, znaczy tak, wsparcie dodatków jest, ja zazdroszczę jakby, że wam się podoba Terraformacja Marsa, bo to jest gra, która faktycznie jest wspierana w niesamowity sposób. Jak masz grę, którą lubisz, którą uwielbiasz i ona jest tak wspierana, to jest chyba najlepsze, co może być dla planszówkowicza, prawda?
No bo masz... jak masz tą osobę, z którą możesz zagrać codziennie.
A, to jest właśnie, to trzeba jeszcze powiedzieć. Dwie rzeczy. Świetna gra do grania z drugą połówką.
Tak,
jest. Niekoniecznie z dziewczyną, może być, to myślę, że...
Może być z chłopakiem.
Może być z chłopakiem.
Może być z kolegą, koleżanką, mamą.
Cokolwiek.
Cokolwiek, ta gra na dwie osoby
dwie
jest
osoby jest bardzo dobra.
Chyba.
Bardzo możliwe. Na dwie osoby jest bardzo dobra i bardzo łatwo wciągnąć ludzi, którzy nie lubią ciężkich gier do tego. Bo ta gra ma jakby mały próg wejścia dosyć.
Tak, tak.
Ona jakby łatwo. Gracze zaczynają łapać, co tam jest, tak? I jakby zaczynają się nią cieszyć. Druga rzecz, tematyczność, tak? Jakby
te, no, ja znam ludzi, znam ludzi, którzy posiadają w kolekcji dwie planszówki, no i jedną z pierwszych dwóch gier, jakie kupili, była ta informacja. I się bawią, i się cieszą.
Wbrew pozorom ma to jakiś sens, moim zdaniem. Aczkolwiek nie wiem, czy na dwie, ale w pierwszych pięciu myślę, że ma to nawet sens. I jakby jest bardzo tematycznie, tak? W sensie te wymagania co do tlenu, te karty, które jakby mają jakiś tam sens i tak dalej. Na koniec jeszcze jeden minus dla mnie, tam jest wbita bezsensowna negatywna interakcja na zasadzie take that.
No i właśnie tu przychodzimy do momentu, gdzie wychodzi na to, że ta gra najlepsza jest na dwie osoby.
No tak, bo wtedy to nie przeszkadza.
Wtedy to nie przeszkadza, ale tak na trzy, na cztery osoby jest moment, kiedy widać, że ktoś wygrywa.
Albo nie widać.
Albo nie
I bijesz
widać.
Nie w tak, tego, co
i
trzeba.
Bijesz nie w tego i ktoś dostanie 6 asteroid. I narzeka, że wszystko jest zniszczone i na przykład przegrywa. No i teoretycznie było to słuszne zagranie. A najgorzej jest, jak dostał 6 asteroid i nadal wygrał, bo to znaczy, że narzekał, a powinien dostać jeszcze 7, 8 i 9.
Tak.
Więc tak. Ta,
dla mnie to jest jakby...
niewyskalowana, nieprzemyślana.
W ogóle nie mam wrażenie, że to na takiej zasadzie, że designer stwierdził, że będą narzekać, że to wieloosobowy pasjans. No to ja im pokażę. Jakby moim zdaniem źle pokazał.
Jest fajna, ale najlepiej działa na
dwie. Ja ze swojej kopii bym wyjął te karty.
No, ale wtedy nie miałbyś symboli.
No wiem.
Siada. Jedyną wadą Preludium jest to też, że karty są troszkę wtedy mniej zbalansowane.
Może tak być. No dobra.
Pogadaliśmy o tej informacji 3 godziny.
Ale to jest gra, która zasługuje na dłuższe omówienie, bo to jest gra, która właśnie... jakby wiem też, że sporo ludzi, którzy mają tak jak ja, że mówią, że ta gra jest taka mech, długa, wiele mnie dało. Tak? Jakby to jest... Jest polaryzująca gra na pewno i myślę, że warto tutaj wyjaśnić, jakie mamy co do niej emocje.
Nie ma gry, która cieszy wszystkich.
Ty mówiłeś o dwójce, więc teraz jedynka. I co chcesz, bym powiedział? Ja, ty...
Obojętne jest mi, zaskocz mnie. No chociaż dobra. Ty mnie nie zaskoczysz.
No to ponieważ ja cię nie zaskoczę, to może zacznę od tego. Jaka jest moja numer jeden gra?
Siedem cudów świata.
Zgadza się, tak. To jest moja ulubiona gra. To jest gra, w którą nie żartuję w tym momencie. Zagrałem ponad 700 partii.
Zawiał.
Z czego większość w internecie oczywiście, ale na żywo mam ponad 100 partii w tą grę. Co jest jakby, jeśli chodzi o planszówki, wydaje mi się, że to jest po prostu wynik. I to nie jest gra typu...
Jak trwa więcej niż 20 minut, tak, na żywo, tak, to tak. Jest to już coś.
Tak, tak. Z czego też sporo gier bardzo jest z dodatkami tymi już dłuższymi, typu Armada. Mhm. I 7 cudów dla mnie jakby podstawka jest jedną z najlepiej zbalansowanych gier. Ja po prostu, ja uwielbiam właśnie, mówiliśmy o królikach, ja uwielbiam, co w tej grze jest zrobione. Bo ta gra jest pełna interakcji tak naprawdę. Poza draftem, który jest już jakąś interaktywną mechaniką,
no,
to tam
jest.
On jest jakby, ta gra jest zbudowana wokół tego draftu i tam jest wszystko tak doskonale przemyślane. Pierwsza rzecz to jest taka, że mamy to swoje unikalne cuda, które powodują, że jest jakiś powód, żeby hejt draftować. Jakby jest możliwość hejt draftowania, bo możemy to położyć pod cud.
Można być niemiłym. Tak,
druga rzecz to jest właśnie połączenie pozytywnej i negatywnej interakcji z sąsiadami. Pozytywna, bo chcemy, żebyśmy razem z nimi mieli odpowiednie zestawy zasobów, mhm. I płacimy im za te zasoby. To jakby no, dostajemy pieniądze za... Często wygląda tak, że gramy i tak, o, dajesz mi jakieś pieniądze, ale super, to teraz będę mógł coś zrobić.
Fajnie,
tak?
Bo nie miałem.
No.
Albo fajnie, bo mam jeszcze więcej.
Ale jest połączenie z negatywną interakcją, albo raczej takim z wyścigiem na walkę. Ale ta walka też jest taka nie bardzo wredna, bo maksymalnie stracimy na niej 6 punktów, prawda?
Jakbyś
kapuje się. Tak, więc to jest jakby... Jest tam mnóstwo tego, tak?
Znaczy, no, musi tak być, ponieważ ta gra to jest w swojej podstawowej wersji gra familijna, więc nie może
jest,
tam
tak.
Dobrze być.
Jest
bo właśnie, to precyzujmy. 7 cudów świata podstawka, 7 cudów świata z czymś.
7 cudów świata czegoś. Tutaj dla mnie podstawka dałaby radę na pierwsze miejsce, bo ja w tą podstawkę naprawdę zagrałem 600 gier w internecie. Starając się dojść do numer jeden rankingu i nie nudziłem się, jakby dobrze się przy tym bawiłem.
Dlatego nie miałeś czasu.
może tak było, ale w 7 cudów w internecie zajmuje 5 minut, więc to już jest naprawdę...
5-10 minut, wiem, zagrałem parę
projektów. To ciężko, ale jakby dla mnie kluczowym dodatkiem jest Armada ostatnio.
Jest fajna.
Która jest bardzo, jest bardzo fajna.
Ciekawa.
I nowa. Dla mnie ważne są też jakby dodatkowe cuda trochę, żeby ich było troszkę więcej. Aczkolwiek to już jest taka rzecz, którą można później nabyć.
I karty promocyjne. To też jest ważne.
Znaczy karty promocyjne mam takie, to nawet co nic nie dają, tylko ładnie wyglądają. Albo nawet nie ładnie wyglądają, ale są inne.
No ale to już jest geekostwo.
To już jest, wiadomo, to już jest choroba.
Tak.
Ale nie, to nie co... Doprecyzowując, na początek podstawka. Potem, jeżeli chcemy prosty dodatek, to miasta. Liderów nie lubię.
O, i tu właśnie przechodzimy do tego, co mówiłem, że wróci. Lubisz ukierunkowanie. To liderzy co? Działają?
Nie,
działają?
Liderzy...
Bo lubiłeś, nie, nie, lubisz liderów... to, że coś ci mówi, co masz robić i jak się specjalizować.
Liderów nie lubię dlatego, że nie podoba mi się specjalizacja. Liderów nie lubię dlatego, że ci liderzy moim zdaniem są po prostu niezbalansowani.
Jasne, niezbalansowani.
I tam... Znaczy... Oni no są dosyć, dosyć zbalansowani, ale po prostu niszczą tą grę moim zdaniem troszkę. Jakby niektórzy, szczególnie ci z tabliczkami, z symbolami.
Lider jest symbolem, który za to kasuje za symbole. To jest taki...
Tak, no i lider, który pozwala wystawiać zielone karty bez symboli tak, wcześniej. Tak, lider, jest... który pozwala kupować z banku za jeden...
To są liderzy pierwsze, drugie, trzecie miejsce, później zajmują też czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, a później jest cała reszta.
Tak, znaczy jest tam mnóstwo takich liderów, którzy są po prostu gorsi i Rzym też jest bardzo słabym cudem, bo jest też strasznie niezbalansowany w porównaniu, bo też jest trochę od zera do bohatera. Ale dobra, no, złe dodatki, tak podsumowując dla mnie, bardzo zły dodatek to jest Babel, w którym praktycznie
ale
nie ma nic.
Ale cały Babel, czy któryś Babel?
Szczególnie wieża Babel, bo Babel składa się z Babelu i z Babelu i wielkich projektów. Wielkie projekty są ok, tylko że Armada zrobiła to lepiej. Więc jak...
Tak, Armada jest lepsza, ja miałem ten Babel i no, o ile wieża Babel jest, nie wiem, chyba nie mieli pomysłu w danej chwili, co
znaczy,
wypuścić.
Ja widzę tam niektóre rzeczy. Znaczy, ja myślę, że też o 7 cudach nagramy pewnie jakiś odcinek osobno, bo to jest akurat gra, o której możemy naprawdę długo opowiedzieć. Więc tak, Babel i liderzy moim zdaniem na nie, bardzo na tak, a przepraszam, klapię i będzie to słychać, bardzo na tak, armada i bardzo na tak miasta, aczkolwiek teraz bardzo często gramy bez miast, bo po prostu ładujemy armadę, żeby było szybciej rozkładać.
I teraz jest ta nowa zasada, że max dwa dodatki i to jest chyba zdrowe dla
gry. Tak, to jest zdrowe. Tak. W ogóle jakby ta armada wprowadziła taki rozum i godność człowieka do tego rozbuchanego
spokój,
dodatkami siedmiu cudów.
Jest spokój, ale to chyba jeszcze nie jest koniec, tak?
Mam nadzieję, że nie.
Chyba jeszcze to Imperium będzie kontratakować.
Dziwię się, że aż tak długo im zajęło ta armada, bo to jest teoretycznie taki prosty pomysł, nie?
No ale na proste pomysły trzeba
wpaść. Na proste pomysły trzeba wpaść.
Już siedem cudów było prostym pomysłem, jak teraz sobie pomyślisz,
no
kiedy
tak,
to
tak,
było.
Tak. Ale jakby mówię, dla mnie w siedmiu cudach nie ma słabej nuty. Jak ja sobie myślę, mówię, zagrałem w to 700 partii, byłem tam dosyć wysoko w tych rankingach, więc jakby myślę, że jakoś na balansie mogę się powiedzieć, ja bym zmienił tam może jedną rzecz. Może bym dodał koszt jednego denara do karty z drugiej ery, ta co daje dowolny zasób na żółtych.
I na tym skończymy, bo to już jest takie rozdrażanie, że to już nie ma co...
W każdym razie świetna gra, to dla mnie to jest kupić w ciemno, i świetnie się skaluje.
Świetnie, tak.
Poza dwoma osobami, które to jest jakiś wariant, ale
no,
3-7...
Ale jest 7 cudów na dwie osoby, który jest lepszy niż wariant.
No tak, tak. 3-7 to jest jakby tak dobrze jak można.
Na 7 tak bym w to nigdy już nie zagrał.
No ja nie mam problemu. Żeby
ja najbardziej lubię 3-4 osoby. Od 5 jest już tłoczno, bo nie ma żadnego wpływu na to, co robi kto inny.
Ja lubię 4-5-6 tak samo. Potem 3, potem 7. Dobra. No i twój numer jeden, poproszę o zagadkę.
Zgadywałeś już 10 razy w międzyczasie, dopóki tu się nie zgromadziliśmy.
No,
więc
jakieś podpowiedzi może.
Jakieś podpowiedzi. Jest to małe, szybkie i idealnie wpada w moje gusta planszówkowe. Lubisz tą grę.
Kup?
Tak.
Okay.
Tak.
To jest który kup?
Zwykły z dodatkiem z reformatorem. Reformacja. Czyli to jest ten z 2012 roku, który tak
czekaj,
pięknie
to jest...
na srebrno świeci pudełeczko.
Ale czy to jest dodatek ten, który daje tam na dwie frakcje dzieli? Nie, czy to chodzi...
Ten, który nie dokładnie to, co dzieli na dwie frakcje, tylko ta karta, która dodaje Inkwizytora.
Okej, czyli ta dodatkowa zmiana za Ambasadora, tak?
Tak, że Ambasador wypada. Ponieważ też po zagraniu kilkudziesięciu do 100 partii w tą grę można zauważyć, że jak przychodzi moment, kiedy jeżeli jest ambasador, to są lepsze, dużo i gorsze schematy.
Okej, okej.
A Inkwizytor to całkowicie naprawia. No i co tu mówić? Gra jest fantastyczna. Jak na to, co daje za 10 minut, to, no to ja mógłbym tutaj dodać numer jeden bis, to byłby poker w systemie Texas Hold'em. No i to ta planszówka, ta karcianka maluteńka, to jest taki feeling, jakbym pograł w pokera.
Znaczy ja kupa uwielbiam, aczkolwiek ja wolę tego kupa G54.
Tak,
który...
ja go nie lubię, bo tam jest za dużo zmiennych. To jest fajne, że ta gra jest prosta w swoim pudełeczku. Okay. I
ja lubię zmienność.
Zmienność jest fajna, ale to też
ale
jest tak, że graliśmy w niego parę razy i za każdym razem graliśmy inaczej. To tak jakby za każdym razem trzeba się przestawiać i przy trzeciej partii z rzędu możesz już nie wiedzieć, którym zestawem grasz.
Możliwe, że po prostu trzeba robić tak, że bierzesz jeden zestaw i grasz w niego kilka partii na raz.
No,
możliwe, że po prostu źle do tego podeszliśmy, aczkolwiek chcieliśmy pewnie wypróbować dużo rzeczy z
pudełka. Chcieliśmy coś tam popatrzeć, jak to wygląda. No i to ile tak ta gra oferuje. Ile tam jest wyborów. Ile tam jest myślenia, ile tam jest opcji. To jak na pudełko, w którym jest ile tak naprawdę?
15 kart?
18 kart,
tak?
18 kart, czyli kilkanaście do 20 paru plus trochę żetonów. To jest niebotyczne przełożenie
tak.
zawartości na ilość gry w grze.
Bardzo też poręczna, tak?
Tak.
Czego nie można już powiedzieć o tej G54 niestety.
Tak.
Tak.
No
błyskawicznie się wszystko rozkłada. Wykonanie jest spoko, myślę.
Tak.
Ilustracje w tej... Właśnie, bo co sądzisz o polskiej wersji?
Tak, właśnie to też jest...
Światowy konflikt.
Światowy konflikt, że to jest kupa, 10 nazw, no i polski światowy konflikt. To i nie wiem, kto to wymyślił.
Znaczy ja wiem, pozdrawiam, jakby doceniam, że ta gra została wydana na polski rynek. Akurat uważam, że ten rebranding się nie sprawdził.
Ja zagrałem w tą grę parę lat, ładnych parę lat temu pierwszy raz i od tamtej pory szukałem Mm-hmm. No i później widziałem światowy konflikt, no i nie.
No tak. Tak.
No nie, to ta gra jest bardzo ładnie wydana w tej oryginalnej wersji. To jest ładne, proste, te ilustracje, te postaci na kartach są ładne, no a w polskiej wersji patrzy na mnie
Putin.
Wykrzywiona twarz Putina i Baracka Obamy, Angeli
tak, tak.
I ONZ-u, a teraz jest przecież reedycja i Barack Obama z pudełka zostały chyba zastąpione Donaldem
T. Serio?
Chyba tak, nie wiem. Albo ja już jestem, albo mi już się, jak widziałem to gdzieś w sklepie, bo kiedyś tą grę widziałem w sklepie na B, takim dyskoncie spożywczym, no i chyba tam był Donald T.
O kurczę.
Na okładce, że zmieniono.
To wersja z Donaldem T, to aż...
Ale nie wiem, czy to może mi już się wydawało.
Nie wiem, ja teraz tego nie zweryfikuję na szybko, ale...
To jest... Tam tak brzydkie, że nie, tak.
No to nawet nie chodzi o to, że brzydkie. Moim zdaniem jakby wprowadzenie tam świata realnej polityki jakby szkodzi tej grze, bo ona się robi taka zbyt poważna.
Tak,
nie wiem, jak to powiedzieć.
Jeżeli można pogadać o polityce, to no co, zabijecie Trumpem? Czy
tak, jakby mniej to ma sensu trochę, jakby tak.
Tam to jest takie fajne, neutralne. To tak, wszystko się ładnie składa.
Znaczy ja powiem tak, że ja kupa tego G54 też... Bo to jest moja ulubiona wersja, aczkolwiek tą zwykłą też lubię. To jest dla mnie jedna z niewielu gier z eliminacją graczy, w którą jestem w stanie zagrać.
To jest chyba
najlepsza.
Moim zdaniem najlepsza gra, ogólnie najlepsza gra z eliminacją graczy, no bo
jest szybka.
Gra trwa 10 minut maksymalnie, niezależnie czy gramy, w ile osób gramy.
W 6 osób myślę, że się dalej zmieścimy w takim...
No.
W tych 10-15 minutach, tak.
To jest kilka minut i tam nie ma co zmieniać.
No i są niesamowite emocje, tak? W sensie
to
emocje
jest jak...
Podwójne jest blefy, taka, potrójne blefy.
Tak, jeszcze mniejsza hajfedia, tak. Czwarta tuja, ja już mam 4 różne postacie.
Tak, tak, tak. To jest jakby mój ulubiony manewr w tej grze. Jak jedna osoba cały czas zgłasza, nie wymieniając kart, cały czas zgłasza inną postać i nic nie wiadomo, jak ona ma.
Nic nie może zrobić, bo nikt nie wie.
Tak.
Jeszcze ten bardzo prosty zabieg, w którym w jednym ruchu można przegrać całą grę.
Tak,
bo
tak, tak.
Ktoś próbuje mnie zabić, ja go sprawdzam, no i się mylę.
Tak.
Jest szybko, jest fantastyczna.
Gra jest fantastyczna, tak. Też bardzo, bardzo polecam, tylko tak jak mówię, chyba odradzam jednak wersję Światowy Konflikt z przykrością, bo szkoda, że zawsze...
Bo chcielibyśmy, żeby w Polsce były ładne edycje.
Tak, zawsze. Tak. Zazwyczaj polskie edycje mają niesamowicie dobry poziom,
tak,
moim zdaniem.
Ja od kilku lat to jest tak, że ten poziom idzie do góry. No i zazwyczaj jak poczeka się na polską wersję, to jest lepsze, bo jest
lepsze,
poprawione.
Tańsze.
Nie ma już błędów, tak jak to było lat 10 temu, jak kupowaliśmy.
Tak, tak, tak. Znaczy
no
ogólnie to jest ten jeden wyjątek niestety, kiedy trzeba polecić wersję oryginalną.
Ktoś wpadł na pomysł...
Wydawnictwo Indie Cards and Boards, tak?
Tak. Chyba. Indie,
jakoś,
to jest, tak.
Indie coś tam,
Indie
coś tam.
Indie coś tam, tak. To wydało w oryginale.
Ta wersja bardzo ładna, chyba brazylijska wersja jest jeszcze ładna bardzo, ale to pewnie bardzo ciężko
no
dostać. Chyba, że ktoś będzie w Brazylii.
Stara Kickstarterowa, gdzie każda karta jest inna, każda postać
jest tak,
inna.
Tak. Aczkolwiek w nią się trochę inaczej też gra, prawda?
Są tam jakieś malutkie zmiany.
Nie no, przez to, że każda karta jest inna, to
znaczy,
wiesz...
każda karta jest inna, w sensie ilustracja.
No tak, ale to wiesz, czy to jest jakby ten Inkwizytor, którego wyciągnąłeś, czy
no
inny.
Tak.
Więc to też trochę zmienia gameplay.
Trochę zmienia i też to są trochę inne.
No dobra. To dobiliśmy do całego top 7. Zajęło nam to godzinę 23 minuty prawie. No to na koniec, żegnając się tutaj ze słuchaczami i tak jak przypominam, prosimy bardzo o opinie wszelkie.
Tak.
Krótkie pytanie.
Niefajne.
Co jest niefajne? Jak się wam podobało, to też nam będzie miło to usłyszeć oczywiście, ale przede wszystkim co jest niefajne, co możemy poprawić. Krótkie pytanie. Na jaką grę czekasz, żeby w nią zagrać?
Czekam i się doczekam za miesiąc, albo niecały, na dwa tygodnie, na Podwodne Miasta.
Okay.
Czyli pan suchy kolejny...
Tym razem pod wodą.
Tak,
suchy pan pod wodą.
Podobno jest to gra reklamowana, ale ile nas już razy oszukano, że
tak.
To jest gra, która jest tym, czym ta afirmacja Marsa chciała być. Czytałem takich opinii już chyba z 6 niezależnych i chętnie zobaczę.
Okej, to ja z kolei czekam najbardziej chyba na Ruta. Żeby w niego zagrać.
To lipiec, sierpień, wrzesień.
Bardzo jestem ciekaw, aczkolwiek też bardzo się boję, ale to jest gra, której wiem, że nie mogę przepuścić.
Boisz się, bo autor twojego kochanego Blood Rage'a wydał kiedyś podobną grę?
Wydał? Nie.
Wydał Chaosa.
A, tak, tak, tak. No jest... Chaosa lubię mniej. No, tak. No ale dobra, zobaczymy. Znaczy piękne małe zwierzątka.
Piękne małe zwierzątka, tak.
Bardzo mnie przekonują.
Będzie ładnie.
Tak. Dobra, no więc tak, to było Planschulting lub Planschalting. Planschalting. Jeszcze popracujemy nad nazwą.
Jak ktoś, to żeby nie łamać języka.
Tak, tak. Coś się wymyśli. Więc to był Mówili dla Was Pingus.
I Napier.
Dziękujemy bardzo.
Cześć.